W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Przedstawiciele najwyższych władz Rzeczpospolitej oraz delegacje zagranicznych sił powietrznych wzięli udział w centralnych uroczystościach stulecia polskiego lotnictwa wojskowego w Dęblinie. Uroczysta msza święta i apel przed pomnikiem bohaterskich lotników dęblińskiej szkoły Orląt to główne punkty piątkowego świętowania. List do uczestników obchodów w Dęblinie skierował prezydent Andrzej Duda. Pochylamy głowy przed patriotyzmem żołnierzy spod znaku biało-czerwonej szachownicy, napisał prezydent. List odczytał prezydencki minister Paweł Soloch. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił też, że polskie lotnictwo zasługuje na troskliwe wsparcie ze strony państwa. Stąd, jak przypomniał, wzrost nakładów na obronność.
Dzisiaj siły powietrzne to jeden z najnowocześniejszych i drugi co do wielkości segment naszej armii. Lotnicy z wielkim profesjonalizmem wykonują szereg odpowiedzialnych zadań na straży polskiego nieba oraz w misjach zagranicznych. Lotnictwu wojskowemu, które w szczególny sposób musi być zwrócone ku wyzwaniom przyszłości, należne jest troskliwe wsparcie ze strony państwa. W dużym stopniu właśnie to miałem na myśli, mówiąc w Dniu Święta Wojska Polskiego o potrzebie zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 2,5% PKB do 2024 roku.
Głos podczas uroczystości zabrał m.in. szef MON-u Mariusz Błaszczak. Życzę wam tyle samo powrotów, ile wylotów, powiedział minister. Jednocześnie podkreślił, że polscy piloci wyróżniają się najwyższą jakością.
Żołnierze Wojska Polskiego, piloci, to pasjonaci. To ludzie, którzy poświęcają całe swoje życie, żeby strzec polskiego nieba. 100 lat temu, kiedy powstawało polskie lotnictwo, też było tworzone przez pasjonatów. I dziś piloci, polscy piloci, którzy stanowią elitę, są kształceni w Dęblinie. Dziś polscy piloci wyróżniają się swoimi umiejętnościami. Ta biało-czerwona szachownica stanowi znak najwyższej jakości.
Centralne uroczystości z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego wpisują się też w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Krajowa Rada Sądownictwa rekomenduje sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha na sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego. KRS wyłoniła podczas dzisiejszego posiedzenia. Rada rozpatrywała 5 kandydatur na sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego. 4 z nich, jak poinformował po posiedzeniu przewodniczący KRS-u sędzia Leszek Mazur, nie uzyskały rekomendacji.
Został zarekomendowany pan sędzia z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Pozostałe kandydatury nie uzyskały. Tam było początkowo w tym konkursie, o ile pamiętam, 7 kandydatów, następnie nastąpiło chyba 1 albo 2 cofnięcia zgłoszeń i ostatecznie pozostało 5 kandydatur, 1 została zarekomendowana, 4 nie.
W czwartek KRS rozpatrywała kandydatury do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W uchwale przedstawiła prezydentowi wniosek o powołanie 12 sędziów tej izby. Dziś głos w sprawie zabrało Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitiam. Według niego Andrzej Duda nie może podpisać w najbliższych 2 tygodniach tych nominacji. Musi bowiem dać możliwość odwołania się wszystkim kandydatom. Justitia w swoim stanowisku pisze, że jeśli prezydent podpisze teraz te nominacje, to złamie prawo, a ważność i decyzje podejmowane przez Sąd Najwyższy, który nazywa politycznym, będą mogły być w przyszłości podważone. Prezesi samorządów adwokackiego i radcowskiego apelują z kolei do prezydenta o niemianowanie nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Najwyższy. Politycy PiS-u apelują do Platformy o prowadzenie merytorycznej kampanii. Po raz kolejny pytają też o program wyborczy tej partii. Na wcześniejsze pytania dotyczące 500+, 300+ oraz wieku emerytalnego nie padły odpowiedzi, powiedział szef sztabu wyborczego PiS-u Tomasz Poręba. Europoseł podkreślił, że Platforma Obywatelska i każda poważna partia powinna mieć program, propozycje, które będą służyć Polakom. Tymczasem słyszymy tylko krytykę PiS-u. W piątek Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło też spot wyborczy.
Pytania do opozycji. Jak chcecie uszczelnić podatek VAT?
Ja nie kibicuję, nie jestem w stanie i nie będę nigdy kibicował ani PiS-owi, ani Kaczyńskiemu. Będę im życzył jak najszybciej, jak najgorzej.
Aha, ja nie rozumiem. A jak chcecie zwalczać mafie VAT-owskie?
My dzisiaj musimy powiedzieć, pokonamy PiS, pogonimy PiS i dzisiaj to mówimy.
Aha, a na co wydacie pieniądze odzyskane z wyłudzeń VAT?
Ekipa Jarosława Kaczyńskiego pisowskim sposobem myślenia. Obecna władza, pisowska ekipa, kolejne rządy PiS.
A jeszcze pytanie.
Jakie by pan wymienił 3-4 sukcesy, takie największe, Platformy Obywatelskiej?
Szef sztabu wyborczego PiSu Tomasz Poręba podkreślił, że ta kampania musi odbywać się na argumenty i liczby. W tym kontekście przypomniał, że PiS zwiększyło wpływy z VAT-u o 23%, a za rządów PO trwało święto mafii VAT-owskich.
W dniu wyborów każdy Polak, każda Polka będzie musiała sobie odpowiedzieć na bardzo konkretne pytanie. Czy głosuje na partię wiarygodną, skuteczną, jak Państwo widzicie, zdeterminowaną, partię, która chce służyć Polsce i Polakom, na Prawo i Sprawiedliwość, partię, która pokazała, że umie, potrafi i wie, jak działać na rzecz naszych obywateli, rodaków, czy na partię, która, za której rządów, chociażby na tym przykładzie, za rządów Platformy Obywatelskiej, tak naprawdę trwał wielki bal różnego rodzaju firm, które doprowadzały do tego, że pieniądze z VAT-u lądowały wszędzie, ale nie w polskim budżecie.
A wybory samorządowe odbędą się 21 października, druga tura 4 listopada. Były więzień KL Auschwitz będzie walczyć do końca w sprawie niemieckiej telewizji CDF i jej przeprosin za użycie zwrotu polskie obozy zagłady. W rozmowie z IPN-em Karol Tendera powiedział, że odwoła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa ma związek z orzeczeniem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe. Niemieccy sędziowie zakwestionowali w nim wyrok polskiego sądu nakazujący CDF przeproszenie za zwrot polskie obozy. W ich ocenie polskie orzeczenie nie może być egzekwowane w RFN, bo naruszałoby to prawo wolności opinii oraz mediów. Karol Tendera jest zbulwersowany tą decyzją, zapowiada walczyć do końca o triumf prawdy. A prawdę tę, jak mówi przewodniczący Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie Krzysztof Bzdyl, powinien egzekwować także rząd niemiecki.
Polska powinna postąpić inaczej, uczynić rząd niemiecki odpowiedzialnym za wszystkie kłamstwa, przerzucanie zbrodni niemieckich na Polaków. I to rząd federalny powinien odpowiadać i powinien być odpowiedzialny za likwidowanie i dopilnowanie u siebie, żeby w Niemczech nikt takich określeń nie używał. Bo kto jak to, ale Niemcy najlepiej wiedzą, że to oni mordowali w tych obozach i że to były niemieckie obozy. Potrzebna byłaby tu taka umowa między rządem polskim i niemieckim, że za wszelkie takie kłamliwe oskarżenia jest odpowiedzialny rząd niemiecki i rząd niemiecki musi karać swoich obywateli.
Proces przeciw niemieckiej CDF wytoczony przez Karola Tendere dotyczył kłamliwego określenia polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz, jakiego stacja użyła na swoim portalu. Były więzień KL Auschwitz domagał się przeprosin i sądowego zakazu posługiwania się tego typu określeniami. CDF zamieściła przeprosiny, ale w niewystarczającej formie. Po ostatnim orzeczeniu Trybunału adwokat Karol Tendere chce, by Sąd Najwyższy zadał pytania prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wyegzekwowania w Niemczech polskiego wyroku. W piątek do uczestników muzycznych warsztatów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dołączyły pozostałe grupy. Do Torunia przybyło około 200 młodych ludzi. W programie znalazły się warsztaty telewizyjne, radiowe, prasowe, informatyczno-multimedialne, politologiczne, aktorskie i taneczne. Wydarzenie co roku odbywa się pod hasłem Nowe Widnokręgi, Dziennikarstwo, Polityka, Kultura i Nowoczesność. Warsztaty gromadzą młodzież z różnych zakątków Polski. Arek i Zosia przyznają, że jest to czas intensywnej nauki, ale też dobrej zabawy.
Jestem już tutaj trzeci raz i głównie chodzi o to, tutaj się przyjeżdża dla ludzi, dla atmosfery. Można się naprawdę dobrze bawić, korzystając z nauki. Razem gramy w zespole, potem jest to przekładane na to, najpierw pojedynczo każdy oddzielnie ćwiczy, a potem jedną wielką grupą gramy na mszy razem jako jeden zespół. Można poznać fantastycznych ludzi, dobrze się bawić i spędzić miło czas, więc uważam, że naprawdę warto jest poświęcić parę dni swojego życia na przeżycie czegoś takiego.
Jestem w zespole Źródło, mój parafialny zespół, i tam śpiewam. Ksiądz nam zaproponował, że możemy przyjechać na właśnie te parę dni tutaj, żeby trochę się podszkolić w śpiewaniu i czegoś się nauczyć.
Uczestnicy warsztatów zwiedzają także Radio Maryja i Telewizję Trwam. Nie brakuje również wspólnej modlitwy. Warsztaty zakończą się w niedzielę. Młodzi ludzie nie płacą za uczestnictwo w zajęciach. Organizacja warsztatów jest możliwa dzięki środkom z 1% podatku. Dobiegł końca Światowy Kongres Rodzin w Dublinie. Do Irlandii przybywają kolejne osoby, które chcą spotkać się w sobotę z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wydarzenie wpisuje się w 9. Światowe Spotkanie Rodzin. Towarzyszy mu hasło Ewangelia Rodziny – Radość dla Świata. Sprawa więzi międzypokoleniowych, odpowiedzialne ojcostwo czy przygotowanie do małżeństwa w parafiach oraz zwalczanie handlu ludźmi to najważniejsze tematy Światowego Kongresu Rodzin. Jego podsumowanie dla Państwa przygotował z Dublina ojciec Witold Hetner, redemptor.
Wiele rodzin łączy wizytę, pobyt na tym spotkaniu z wizytą, ze spotkaniem z Ojcem Świętym, który tutaj jutro przybędzie, którego wszyscy tutaj oczekują. Ten dzień minął pod hasłem Rodzina i Nadzieja i to zagadnienie było omawiane z różnych perspektyw. Przypomnę, podam Państwu kilka choćby tematów konferencji dzisiejszych. Jak chronić dzieci i najbardziej wrażliwych dorosłych, relacje, wychowanie seksualne w świetle Amoris Laetitiae, jak świętować Dzień Pański w rodzinie, jak stawić czoła przemocy domowej, towarzyszenie, rozeznawanie i włączanie, ludzka ułomność w świetle Amoris Laetitiae, rodzina jako czynnik budowania pokoju w niespokojnym świecie, jak uczynić nowoczesną technologię bardziej przyjazną rodzinie, jak znaleźć czas na modlitwę w epoce elektronicznej. To tylko kilka z tematów dzisiaj poruszanych. Część popołudniowa zabrał głos nuncjusz apostolski w Syrii, kardynał Mario Zenari. Mówił też o rodzinie, która jest czynnikiem budującym pokój w świecie pełnym niespokoju. Też były świadectwa rodzin przybyłych na to spotkanie z różnych rejonów świata niespokojnych, gdzie toczą się różne wojny czy walki. Imsza święta, której dzisiaj przewodniczył i homilię wygłosił kardynał Kevin Farrell, prefekt Kongregacji do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia z Watykanu. Kończy się, drodzy Państwo, ta pierwsza część spotkania rodzin. Od jutra w innej formie trwa nadal to spotkanie, ale już z Ojcem Świętym. Będziemy Państwa o tym informować. Będziemy też towarzyszyć Ojcu Świętemu w tym jego pielgrzymowaniu i zapraszamy, aby być z nami duchem i poprzez falę Radia Maryja i Telewizji Trwam brać udział również w tym spotkaniu. Z Dublina mówił ojciec Witold Hetner.
Ojciec Święty Franciszek spotka się w sobotę z władzami Irlandii, następnie uda się na stadion w Dublinie, gdzie weźmie udział w Święcie Rodzin. Na program spotkania złożą się chwile modlitwy, tańce i świadectwa. W niedzielę papież odwiedzi sanktuarium maryjne, spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański, a po południu Ojciec Święty będzie sprawował mszę świętą. Pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się z inicjatywy papieża Jana Pawła II w 1994 roku. Polska namawia Stany Zjednoczone na sankcje za Nord Stream 2. O sprawie powołując się na dwa bardzo poważne źródła poinformował jeden z dzienników. Rząd, jak podaje gazeta, oficjalnie nie potwierdził jeszcze tej inicjatywy. W artykule pada jedynie wypowiedź wiceszefa MSZ-u Szymona Szynkowskiego-Welsenka, który mówi, że podjęcie wszelkich kroków mających powstrzymać tę szkodliwą inwestycję, jaką jest Nord Stream 2, jest zasadne. W ocenie doktora Krzysztofa Księżopolskiego z SGH amerykańskie sankcje na ten projekt niewątpliwie wprowadziłyby podwyższenie ryzyka inwestycyjnego, ale ich efektywność niekoniecznie może być taka, jakiej byśmy chcieli.
Tutaj odpowiedź jest jednak negatywna, czyli jak gdyby te sankcje musiały być bardzo daleko posunięte i to nie sankcje tylko amerykańskie, tylko sankcje europejskie, czyli po prostu decyzja polityczna, że te inwestycje nie należy realizować. I ta decyzja to jest po stronie przede wszystkim Niemiec, prawda, które prowadzą taki flirt z Putinem, żeby tą inwestycję jednak zrealizować. Także ja myślę, że bardzo dobrze, że polska strona tutaj nie podaje oficjalnych takich informacji, że my jesteśmy za sankcjami, prawda, bo to jest w naszym interesie. Natomiast te działania zakulisowe powinny być podejmowane, żeby te sankcje po prostu wprowadzać.
Budowa Nord Stream 2 ruszyła 15 maja. Gazociąg będzie przebiegał po dnie Bałtyku. Omijając Ukrainę, ma dostarczać gaz z Rosji do Niemiec. Projektowi przeciwne są m.in. Polska, Ukraina i kraje bałtyckie, które ostrzegają, że doprowadzi on do monopolizacji rynku gazu przez rosyjski Gazprom w Europie Środkowo-Wschodniej i zagrozi dostawą przez Ukrainę. Polska, starając się zablokować Nord Stream 2, oprócz kontaktu z Amerykanami, ma też prowadzić rozmowy z Danią, która obecnie odmawia pozwolenia na te inwestycje. Nasz kraj, jak pisze prasa, stara się podtrzymać ją w tym oporze. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.